Kochani, kilka sekund dedukcji. Ci ludzie byli od nas. A to oznacza, że ja jestem ich kaznodzieją. A to oznacza, że to jest te 55 minut. Trochę się pogniewałem, że zaniżyliście. Ale wracając do tematu, którym się dzisiaj zajmujemy, jest bardzo poważny. I chcę zacząć od pewnego spotkania, wieczornego spotkania, którego nigdy nie zapomnę. Nie pamiętam wszystkich szczegółów, ale pamiętam treść rozmowy. Byliśmy na dużej konferencji. Na tej konferencji, jak wszędzie, działy się dobre rzeczy. Rafał, czy Robert, to był Robert, stał naprzeciwko mnie. Ciekawy facet w odprasowanej koszuli, w eleganckim garniturze. Miał tak wzorowo zamontowaną plakietkę na swojej klapie konferencyjną z nazwiskiem, imieniem. To były takie naprawdę rasowe jakieś te nalepki. Rozmawiali z nami ludzie, podchodzili, a ja przedstawiałem go i mówię: Mirek, to jest Robert, mój przyjaciel. No, rozwijały się rozmowy, pytali go, mówiłem, że będzie się dzielił tutaj świadectwem, więc zadawali mu kilka pytań. On czuł się naprawdę wtedy ważnym człowiekiem. Ja byłem dumny, że mam kogoś takiego ze sobą i potem podszedł do mnie właśnie Robert i mówi, patrząc mi prosto w oczy: Adam, nigdy o tym nie marzyłem. Nawet nigdy bym nie pomyślał, że coś takiego się wydarzy. Że kiedyś stanę w takim hotelu jak tutaj, że będę miał taki garnitur, że będę miał tutaj taką plakietkę ze swoim imieniem i nazwiskiem. I podniósł, wiecie, ten plastik otwierający jego drzwi pokoju hotelowego i nie spodziewałem się, że będę kiedyś miał własny pokój w hotelu. I wiecie, faktycznie w tym było coś. No bo przecież jeszcze całkiem niedawno facet był bezdomny. Facet mieszkał pod zbutwiałym drzewem w parku i przykrywał się spleśniałą kołdrą. Suchnęło od niego jego własnym moczem. Skóra ciemna od denaturatu. Co się stało? Co się stało, że dzisiaj Robert jest na tej konferencji? Niech nam na to dobrej odpowiedzi udzieli sam apostoł Paweł w liście do Efezjan. List do Efezjan. Ale zacznę od pierwszego rozdziału, bo jest on ważny. Od pierwszego rozdziału, trzeciego wersetu. Odpowiedź na to, co się stało w życiu Roberta. Trzeci werset mówi: niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który, co? Który w Chrystusie obdarzył nas szczęściem uczestniczenia w każdym dobrodziejstwie nieba. On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, żebyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, żebyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi, zgodnie z życzeniem Jego woli. Dla większej chwały Jego łaski, którą nas obdarzył w ukochanym. I to właśnie w Nim mamy odkupienie przez Jego krew. Przebaczenie grzechów według ogromu Jego łaski. To się stało. Stąd ta plakietka. Stąd ta odprasowana koszula. Kochani, wyłania nam się tutaj bardzo poważna prawda, którą musimy tutaj naznaczyć, zanim pójdziemy dalej. Prawda, która mówi, że Bóg powołuje ludzi, żeby obdarzyć ich zupełnie nową tożsamością w Chrystusie. Amen. Przez Jezusa i zgodnie z życzeniem Ojca stajemy się dziećmi Bożymi. To jest nasza nowa tożsamość, widzicie? To jest coś więcej niż bycie synem Billa Gatesa. Ktoś słyszał o takim człowieku? Wszyscy korzystacie z jego wymysłów. Prawie wszyscy, no Amerykanie nie. Windows, Microsoft, założyciel. Bycie kimś, kto dostał nową tożsamość od Boga, jest czymś dużo więcej niż bycie synem czy córką królowej angielskiej. To, co my dostajemy, jest jeszcze większe, bardziej prestiżowe, jeszcze więcej zacne. Ale kochani, my nie potrzebujemy tej nowej tożsamości po to, żeby mieć lepszy prestiż. Zgadzacie się? A po co? Nie po to, żeby mieć lepszy prestiż, tylko żeby być uratowanym. To jest duża różnica. Jaka jest tożsamość każdego rodzącego się człowieka? A taka, że jesteśmy grzesznikami. Tak nas Bóg zdefiniował. Wszyscy, bez wyjątku, jesteśmy grzesznikami. Chorzy na to samo. Na bunt, przekorę, zazdrość, ignorancję, niechęć do Boga, trzymanie Go na dystans. No właśnie. Tym właśnie jesteśmy. Ta tożsamość całkowicie uniemożliwia ludziom dostęp do Boga, no i co gorsza, skazuje ludzi, nas, na oddzielenie od Niego. I nikt nigdy z tą tożsamością nie znajdzie się wieczności z Bogiem. Ja tego nie wymyśliłem. Nawet jak mi się to nie podoba, to słyszeliśmy wcześniej, to nie my definiujemy tą prawdę, to ta prawda ma zdefiniować nas. Pozwólmy na to. Bóg tak stwierdził i na to powiemy amen. My potrzebujemy nowej tożsamości. Zgadzacie się? Zgadzacie. I Bóg nam podarował tą tożsamość, ale nie po to, żeby podnieść nasz prestiż, ale żeby nas uratować. I dlatego jest powiedziane, że w Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie z upadków według ogromu Jego łaski. No i co lepszego mogło ci się przytrafić? I wiecie, ten wieczór był znaczny. Bo ten człowiek, z którym rozmawiałem wieczorem, uświadomił mi rzeczywiście: Panie, ja też jestem w jakimś hotelu, a miało mnie tu nie być. Bo 12 lat temu, kiedy miałem 12 lat? Miałem wtedy dobrych rodziców, niezłe kieszonkowe. i drugą motorynkę w 50-tysięcznym mieście. Były dwie. Zielona i pomarańczowa. Ja miałem pomarańczową. I choć to wszystko było naprawdę niezłe, doskonałe warunki życia, to powiem wam, że tak mi się życie zapętliło, że wskutek gwałtownego rozkminiania stwierdziłem, że jest bez sensu. Na tyle bez sensu, że co jest najbardziej sensowną rzeczą? Skończyć to życie. Niektórzy znają tą historię, bo albo ją opowiadałem, albo czytaliście w książce Szczęściarz urodzony w PRL-u. Natomiast pytanie, co zachodzi w głowie dwunastolatka, że takie rozkminy ma w głowie? Odpowiedź jest prosta. Stara tożsamość. Kochani, nie stałbym dziś przed wami. I to wiem na 100%. Gdyby w moim życiu nie zdarzyło się to, co stało się w życiu Roberta, albo nie to, o czym czytałem przed chwilką z naszego fragmentu. Dziś to mogę tylko pochylić się przed Panem i powiedzieć: Panie, dziękuję Ci za tą plakietkę. Dzisiaj nie mam, ale ja ją cały czas mam. Na plakietce napisane: Dziecko Boże. Za to Bogu chwała. Dziś mogę być kimś innym niż wtedy, mając 12 lat. Wiem, skąd wyszedłem, wiem, dokąd idę. Wiem, co się stanie ze mną, kiedy odejdę z tego świata i wiem, że wtedy życie dla mnie to się dopiero rozpocznie, a nie zakończy. Nie wiem, czy wy widzicie tą plakietkę, ale ty też ją masz. I wiecie, Robert, ten w cudzysłowie łajza z parku, on mi to uświadomił, że jesteś dokładnie w tym samym miejscu, Adamie, co ja, obdarzony tą samą łaską. To jest niesamowite, kochani. To jest niesamowite. Ta pewność, którą dostałem wtedy, została mi zagwarantowana przez nową tożsamość w Chrystusie. I powiem wam, nie jestem już duchowym sierotą. 34 lata temu zostałem usynowiony i nazywam się nie sierota, ale dziecko Boże. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew i przebaczenie z naszych upadków według ogromu Jego łaski. Przeznaczył mnie, abym przez Jezusa Chrystusa stał się Jego dzieckiem zgodnie z życzeniem Jego woli. To jest niesamowite. Wiesz, co Ty zrobiłeś, żeby to mieć? Nic. On zrobił wszystko. Jeśli siedzisz tutaj i nie rozumiesz w ogóle o tym, o czym mówię teraz, to może to oznaczać, że Ty sam jeszcze nie stałeś się Bożym dzieckiem. Jeśli chcesz to zmienić, to jesteśmy gotowi Ci pomóc. Bo przecież co? Bóg powołuje ludzi, żeby obdarzyć ich zupełnie nową tożsamością w Chrystusie. Nie musisz pojechać stary do domu. List do Efezjan to 6 rozdziałów. Pierwsze 3 opisują składniki naszego nowego dowodu osobistego. Kim jesteśmy w Chrystusie? I to są niesamowite rozdziały. Ale to nie jest przedmiotem dzisiejszego rozważania. Następne 3 rozdziały listu do Efezjan mówią nam o tym, a co wynika z tego, że chodzisz z tą plakietką i jesteś tym, kim jesteś. Ponieważ to zobowiązuje, ale też jest to ogromnym przywilejem. Mamy ratunek od potępienia, mamy autentyczną relację z Bogiem, mamy coś jeszcze. Stajemy się światłością, więc możemy więcej. Tak jest. W 8 wersecie 5 rozdziału, i to jest nasz fragment, więc to jest ta część kolejnych 3, które mówią o tym, co wynika z naszej nowej tożsamości. I 8 werset mówi: kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, ale teraz to jesteście światłością w Panu, więc... No co teraz więc? No więc sobie postępujcie, żyjcie, no róbcie. Przekład Ewangelicznego Instytutu Biblijnego bardzo ciekawe słowo tutaj używa. Więc sobie poczynajcie jak dzieci światłości. Słuchajcie, słyszeliście takie określenie, no ale dokazuje. Co mamy wtedy na myśli, kiedy tak mówimy, że ktoś tam sobie coś dokazuje? Czy to oznacza coś negatywnego? Zawsze coś negatywnego? Jak myślicie? Kiedy mówimy, że ktoś sobie dokazuje. Czasami mówimy tak o dziecku, które jest nader energiczne. Energia nie jest zła w małych dzieciach. Trzeba tylko ją właściwie sprofilować. I mówimy, a ten mały dokazuje, ale Reupel z niego, to chyba jakiś przywódca duchowy będzie. Czasami używamy takich określeń. Tutaj jest powiedziane, więc sobie wy poczynajcie jak dzieci światłości. To jest bardzo ważne określenie w 8 wersecie. Jak dzieci światłości. A to nam mówi, że nowa pozycja w Chrystusie daje ci moc do zupełnie nowego życia, do poczynania sobie tak jak dziecko światłości. Żeby tu nie było niejasności, wiecie, że wy nie jesteście skazani na nowe życie? Na życie z światłości? Nikt nas nie jest skazany. Nawet z tą nową tożsamością. Raczej, kiedy dostajemy nową tożsamość, to dostajemy możliwości, a nie wyrok na poprawne życie. To jest różnica. Bo kiedy dostajesz możliwości i narzędzia, to wtedy jesteś odpowiedzialny za to, żeby z nich w pełni skorzystać. Nie jesteś na nie skazany. I dzięki temu możesz zacząć żyć tak, jak jeszcze nigdy dotąd. Na Bożą chwałę. Ale to ty decydujesz. Czemu Paweł tak to mocno tutaj akcentuje w 8 wersecie? Bo to wcale nie jest takie oczywiste. I nie zawsze z tych możliwości, kochani, korzystamy. Przykład. Czy są tutaj takie osoby, które by chętnie na swój blat kuchenny zaprosiły Thermomix? Nie macie, ale chcielibyście mieć. Dajcie znać, nie wstydźcie się. No. A, przepraszam, powiedziałem siostrę, a tu brat podnosi. No ale wiesz co, jak rzeczywiście sprawisz taki Thermomix swojej przyszłej żonie, to ona może się troszkę poprawi, wiesz. A kto ma? Prawda jest taka, kochani, że nawet jeżeli ktoś by zrobił gest i podarował ci ten Thermomix i on leży na twojej szafce w kuchni pół roku czy rok, to wcale to nie oznacza, że ty się zdrowo odżywiasz. Zgadza się? A przyznajcie się, ci, którzy macie, i tak większość z was używa zaledwie kilku procent możliwości Thermomixa. Kiedy ktoś ostatnio z was zrobił mrożoną kawę? A masło? A kiedy robiliście kluski na parze? Ci, co nie wiedzą, co to w ogóle za urządzenie, to jest takie po prostu wszystko robiące urządzenie kuchenne. No. Bardzo drogie. Trzeba się zaciągnąć, żeby mieć. I potem korzystać z 10% tego, czym ono jest. Bo to ty decydujesz. Rozumiecie? Nowa tożsamość nie skazuje cię na nowe życie, ale to ty decydujesz o wykorzystaniu możliwości i zasobów. Czy jest więc możliwe, kochani, żeby otrzymać od Boga nową tożsamość? Być światłością, a jednak nie świecić? To jest pytanie. Czy jest możliwe? Tak czy nie? Niestety, tak. I dlatego w wersecie 8 Paweł mówi, jak grom z nieba, który jest bardzo powiązany z 7 wersetem, rzućcie okiem tam, a 7 jest powiązany z 6, 6 z 5, przeczytam go teraz. Tego bowiem możecie być pewni, że żadna osoba rozwiązła, nieczysta, chciwa, to znaczy służąca innym sprawom zamiast Bogu, nie ma udziału w Królestwie Chrystusa. No ale to nie są ci z plakietką, nie? Niech was, ci z plakietkami, nikt nie zwodzi pustymi słowami. To właśnie z ich powodu gniew Boga spada na ludzi, którzy go odrzucają. I teraz jest do tych z plakietkami. Nie bądźcie zatem ich wspólnikami, mówi 7 werset, z którym łączy się 8. Czy nie można być ich wspólnikami? Nie, no można, tylko nie powinniśmy. W pakiecie z nową tożsamością w Chrystusie otrzymaliśmy radość, prawda? To czemu się ciągle smucimy? Przyszedłem tutaj dzisiaj i szukałem uśmiechniętych twarzy. Kilka znalazłem. Ja wiem, że niektórzy późno wstali, a niektórzy późno poszli spać. Ja może najpóźniej. Ale to nie ma znaczenia, jaki masz charakter i kiedy położyłeś się spać. Ale ma to znaczenie, czy jesteś świadomy tego, co jest napisane na twojej plakietce. I po co ty tu dzisiaj jesteś, i po co przyjechałeś, i z czym chcesz wrócić. Szukałem tych twarzy. W pakiecie z Chrystusem i z nową tożsamością dostajemy pokój. No czemu się ciągle martwimy? W pakiecie z Chrystusem dostaliśmy prawdziwe połączenie z Ojcem, którego żeśmy nigdy nie mieli. Mamy prawdziwego Ojca, Słowo o tym mówi. To czemu wielu z nas żyje tak, jakbyśmy nadal byli sierotami? Gdzie jest to światło Bożych dzieci? Co się z nim stało? No często znika, no bo szef nie wypłacił wypłaty na czas, bo urlop dostałem w niekorzystnym dla mnie terminie. Bo do zboru przyszedłem i wiesz, no on miał przyjść pierwszy, bo tam się ostatnio pożarliśmy, więc powinien przyjść pierwszy, a nie przyszedł. No i już załatwione. Albo pastor ciągnął za długo niż powinien, bo obiad mi tam stygnie. I tych bo to jest cała długa lista. Chciałoby się zapytać, a gdzie jest to światło dzieci Bożych? To światło świecących Bożych dzieci. Apostoł Paweł mocno zachęca nie tylko Efezjan, ale też okoliczne zbory z kontekstu. Tego tutaj nie wyciągniemy, ale źródła historyczne jakby sugerują to. Kiedyś wprawdzie byliście, kochani, ciemnością, ale teraz jesteście światłem w Panu. No to ej, co jest z wami? Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła. Wykorzystujcie 100% możliwości, nie powiem waszego Thermomixa, bo Thermomix to jest po prostu jakiś parch na biurku w porównaniu z tym, kim staliśmy się w Chrystusie. Ale 10% chociaż to już jest dużo. A Bóg chce 100. Jutro poniedziałek. Wszyscy o tym wiedzą. Jutro możesz marudzić razem z innymi w zakładzie pracy. Weekend się skończył. Szkoda, że nie był długi. Pogoda piękna. W Palowicach trawa skoszona. No, i tak możesz z nimi marudzić i narzekać, że do roboty trzeba było pójść. Albo możesz się cieszyć, tak żeby to było widać, że się dziś rano obudziłeś, że masz pracę i możesz pracować jak dla Pana, a nie dla bossa. Możesz usiąść w poczekalni w przychodni lekarskiej i wkurzać się razem z innymi i płynąć z tym nurtem ludzi zdenerwowanych i poirytowanych, że lekarz po raz kolejny spóźnia się aż godzinę. Albo w tym ciemnym miejscu możesz stać się siewcą pokoju. Ej, co jest z wami? Dlatego Paweł mówi, wy ciemnością to wy byliście kiedyś, a teraz? No wy wiecie, kim wy macie być i kim jesteście. To weźcie wy, dokazujcie sobie, albo poczynajcie sobie tak, jak poczynać sobie powinny dzieci światłości. Ja jestem cholerykiem. Czasami to ze mnie wychodzi. Ale w większości nie. No i tym się cieszę. Ale nad tym trzeba ciężko pracować. O to się modlić i o to płakać. Bo żeby sobie tak poczynać, to ja decyduję. Jeśli siedzisz tutaj i masz świadomość, że jesteś światłem, ale nie świeciłeś, to czas na zmiany. Wiesz, od czego zacząć? A może od prostej modlitwy? Możecie na chwilkę skłonić głowy? Panie, wybacz. Wybacz, że Cię znam zbyt mało. Niezbyt dobrze. Wybacz, że nie do końca zaufałem Twoim obietnicom. Że w mojej lampie jest zbyt mało oliwy. A światło, które we mnie jest, nie ma tak mocnego natężenia, jak powinno. Pozwól mi, Panie, dostrzec to, czego nigdy wcześniej nie widziałem i wykorzystać pełnię włożonych we mnie możliwości. Amen. I wiecie, kochani, to musi zadziałać. To musi zadziałać. Dlaczego? Powtórzcie razem ze mną. Bo nowa pozycja w Chrystusie daje mi moc do zupełnie nowego życia. Ale prawda też jest taka, że o Twoim nowym życiu to ludzie nie mają słuchać, ale mają go. Tak. Dlatego Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale i 9 wierszu, a więc werset dalej, mówi, a owoc światła to on się wyraża. No jak on się wyraża? No kulturalnie się wyraża. Nie, on się tak nie wyraża. On się wyraża we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. I jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Zatem twoje nowe życie w Chrystusie jest autentyczne tylko wtedy, kiedy jest rozpoznawalne dla innych. Bo to się wyraża. A jak się nie wyraża, to trzeba sobie zadać pytanie, czemu się nie wyraża? Tak, kochani, to nowe życie to nie jest jakieś misterium, które z nas się wydobywa w niedzielne poranki chwały i grasuje od 10 do 12. A ono potem po 12 się chowa jak ślimak do muszli i to jest wszystko, co widać w tych dzieciach światłości. Wiecie, że niektórzy tak mają? Tygrysy wychodzą po prostu do zespołu uwielbienia, w jakichś na spotkaniach, ale w ciągu życia gasną, nikt nie widzi. Jak statki podwodne, które się wychylają na niedzielę po to, żeby się potem zanurzyć i żeby nie mieć problemów z tym związanych. Nie w ten sposób chcemy. To się wyraża w drobnych i w małych sprawach, w relacjach z ludźmi i w nowej jakości pracy. I tego nie da się ukryć, Wyraża się, jak czytamy, w dobroci, w sprawiedliwości, w prawdzie i skupia się na tym, co jest miłe Panu. Czy spotkaliście kiedy kogo takiego? W którym widzieliście wszystkie te wyrażone dowody nowego życia i nowej tożsamości? W jednym ze śląskich zborów spotkałem Rafała, zapytałem go, ej ty Rafał, powiedz mi, bo ja lubię pytać ludzi o różne rzeczy, bo sobie rozszerzam horyzonty wtedy, zdobywam nowe świadectwa, no i właśnie je mam. Powiedz no mi, Rafał, jaką w twoim życiu wybrałbyś największą zmianę, jaką Jezus dokonał w twoim życiu? No i tak myśli i mówi, wiesz, nienawidziłem kolorowych. Nienawidziłem ćpunów, narkomanów, alkoholików. Nawet powiem, któregoś razu oglądałem jakiś program w telewizji i niemało doszło do tego, żebym wyrzucił telewizor przez okno. Żona mnie powstrzymała. A potem miało miejsce inne wydarzenie. Szedłem ulicą i widziałem pijanego Roma. Miałem w głowie plan. Podejdę do niego. Jak słuchałem tego, to ja nie wierzyłem, że ja to słyszę w ogóle. Bo to brat w Chrystusie, wiecie. Że podejdę do niego i skopię mu twarz. Ale pojawili się jacyś ludzie, więc z zaciśniętą szczęką poszedłem dalej. Wierzę tam, co robię dzisiaj? Jestem kierownikiem ośrodka dla bezdomnych. I otwieram drzwi każdemu, kto w te drzwi zastuka. I wiesz, co ci jeszcze powiem? Że ja bym tej zmiany nigdy w sobie nie dokonał. Jezus to zrobił. Wiecie, że takich ludzi jest więcej? Ale to się musi wyrażać. Ty możesz mi teraz powiedzieć, no ale to ja nigdy nie założę ośrodka dla bezdomnych. No i nie musisz. Nie wszyscy muszą zakładać ośrodki dla bezdomnych. Bo nie wszyscy muszą być takimi od razu superstadionowymi reflektorami. Mam tu telefon, tak jak większość z was. Zobaczcie, to okienko jest naprawdę bardzo malutkie, nie? Ale mało kto z was chciałby tutaj, żebym podszedł do niego i z 10 centymetrów uruchomił teraz to małe okienko prosto w oko. Wiecie dlaczego? Wiecie? Bo jest małe, skromne, ale niesamowicie intensywne, jak papryczka chili. Ty nie musisz być od razu stadionowym reflektorem. Wystarczy, że będziesz taką małą lampką, która będzie sobie poczynała tak, jak na lampkę przystało. Jest coś jeszcze, kochani. Co z tym zrobić? Jak to w praktyce zastosować? Zacznij od małych rzeczy. Zacznij od małych rzeczy. Znajdź na liście w swojej głowie ludzi, których musisz przeprosić. Znajdź na liście w głowie ludzi, którym musisz coś przebaczyć. Musisz im coś wyznać, ale nigdy tego nie zrobiłeś. Zrób to wreszcie. Zacznij od małego. Bo to, co jest w tobie, światło, które w ciebie Bóg włożył, ono się musi wyrazić. Nie martw się. Powiedzieliśmy, że nowa pozycja w Chrystusie daje ci moc do nowego życia. Powiedzieliśmy wcześniej. Ale musimy też pamiętać, że twoje nowe życie w Chrystusie jest autentyczne tylko wtedy, kiedy będzie rozpoznawalne dla innych. Boży przeciwnik to wie i nienawidzi światła, o którym tutaj mówimy, i będzie robił wszystko, co jest możliwe, żeby dezaktywować dzieci światłości. Takich ludzi jak Rafał, Robert, o których opowiadałem, czy ja, czy ty. I dlatego Paweł w 11 wersecie nawołuje, słuchajcie, nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności, ale obnażajcie raczej ich bezwartościowość. No i tę prawdę musimy sobie bardzo mocno zasadzić w sercu, że dziecko światłości nie wchodzi, bo nie musi, w ciemne układy ze światem, ale je obnaża. I wiecie, nie ma absolutnie żadnych usprawiedliwionych powodów, dla których musielibyśmy wchodzić w jakiekolwiek ciemne układy. A jeśli to się dzieje, to powodów może być dwa. Albo nie do końca ufasz Jezusowi, albo masz starą tożsamość. Mało tego, my nie jesteśmy ostrzeżeni przed wchodzeniem w ciemne układy tylko, ale apostoł Paweł wzywa nas, nawołuje do obnażania bezwartościowości czynów ciemnych. Dziecko światła, wiecie, ono nie ma tylko świecić, ale ono ma też wiedzieć jak. To jest inna rzecz. Co myślicie o takim rodzaju obnażania? Podam przykład. Wyobraź sobie, siedzisz w pracy, jesteś na przerwie, siedzisz z kolegami i nagle jeden z nich, pierwszy z nich rozpoczyna jakiś kawał. Nagle to się dzieje spontanicznie. Wiecie, przerywniki między kawałami zawsze są takie same, ale to jeszcze jest nic. Następny będzie mocniejszy. A to jeszcze jest nic. No i rozpoczyna się seria takich mięsistych kawałów. A ty światło siedzisz tam i przy pierwszym to tak się śmiałeś trochę, mówisz, o dobre, dobre, to jest dobre. Ten drugi już tak minka ci rzednie, przy czwartym to już wybuchłeś i zapaliło się twoje światło. Pozwólcie, że ja to zrobię teraz. I zapaliło się twoje światło. Świeci. I moje światło mówi, o nie, teraz to już przegięliście. Jak możecie opowiadać takie świńskie kawały? I wy w ogóle mówicie, że wy jesteście wierzący? Przypatrzcie się na tą płytkę ścienną. Zarejestrujcie to, co widzicie teraz. Co myślicie o takim sposobie obnażania, o którym czytamy w tym tekście? Nie polecam. Co najwyżej, pomimo tego, że masz rację, wygenerujesz w ludziach jeszcze większe drwiny, zrobisz sobie wrogów i nie zdobędziesz żadnego autorytetu. A weźmy inny wariant. Siedzisz na tym samym spotkaniu. Jest człowiek. Sypnął pierwszym kawałem, ale ty już przy pierwszym się nie śmiałeś. Spuściłeś tylko głowę i było ci bardzo smutno. Przy następnym przerywniku, a to jeszcze jest nic, było jeszcze gorzej i było ci jeszcze bardziej smutno. W końcu ktoś trąca cię łokciem pod żebro i mówi, a ty co, kawału nie zrozumiałeś? A ty wtedy możesz powiedzieć, wiesz, zrozumiałem, ale mógłbyś coś dla mnie zrobić? No mógłbym, co jest? Czy mógłbyś sobie wyobrazić, co by to było, gdyby bohaterką tego kawału była twoja córka albo żona? Widzicie różnicę? Apostoł Paweł życzy nam tego i ja też bym chciał, kochani, żeby nasze życie jak reflektory nie tylko się świeciły, ale świeciły się pod właściwym kątem. Bo przecież dziecko światłości nie wchodzi, bo nie musi w ciemne układy, ale obnaża je. I takie postępowanie, ostatnia minutka, myśl, musi coś rodzić i rodzi. Musi przynieść jakiś owoc i wpływ i przynosi. 12 werset mówi, bo choć o tym, co się wśród ludzi nieprawych potajemnie dzieje, to wstyd nawet mówić. 13 werset. Ale wszystko to staje się jasne dzięki światłu. W Grece jest powiedziane, nie, że to się staje jasne, czyli klarowne, ale że staje się światłością. Ale jeszcze greckie słowo tam oryginalnie możemy przeczytać, mówi, że to dzięki zawstydzającemu światłu wszystko staje się światłem. Amen? Wiecie co, ludzie? Jest nadzieja. Jest nadzieja dla malutkich diod smartfonowych. Na to, żeby nie tylko uwierzyć w tą prawdę, ale żeby nią żyć. Światło twojego życia posiada naturalną moc do pomnażania się. Kochani, ciemność, bezradność, korupcja, oglądacie to wszędzie dookoła. Widzicie ją. Bóg ma tylko dwa rozwiązania na to. Wiecie jakie? Pierwsze to Boży sąd i wyrok nad ludźmi, którzy popełniają te rzeczy. A drugie rozwiązanie jakie ma? To są dzieci światłości. Kościół Jezusa Chrystusa, o którym jest powiedziane, że to przez Niego ma się boszelka Boża, różnorodna mądrość, stawać jawna zwierzchnością i władzą. I ma oświetlać ścianę nie tak, jak się chce. Wszyscy malarze wiedzą, o co chodziło tutaj z tym światełkiem, z tą grą światła. Niektórzy, jak nie wiedzą, to zapytajcie później. Dlatego apostoł Paweł kończy swoją myśl cytatem, który dosłownie w Grece brzmi: budź się śpiący, bo jest nadzieja. I wstań z martwych, a zabłyśnie ci Chrystus. Wow. I to nie jest lampka diodowa. To jest reflektor, który powoduje, że schodzisz z góry jak nafosforyzowany Chrystusem. I nie da się tego ukryć. Jest nadzieja, że zanim Pan powróci, kochani, to jeszcze wielu ludzi się obudzi. Amen? Jest nadzieja, że wielu ludzi wyjdzie z ciemności i zabłysną światłem Pana Jezusa. Zabłysną. Musimy w to wierzyć, bo tego się będziemy trzymać. Jesteśmy tymi z plakietkami. Pośrednio i niektórych z nas też to dotyczy, bo się musimy obudzić i na nowo rozniecić w sobie światło, które kiedyś paliło się dużo jaśniej, ale po latach, widzicie, coś się zdarzyło. Zacznijmy od małych rzeczy, ale wytrwale. Jesteśmy tą światłością, czy nie? Amen. Możemy więcej, czy nie? Dlatego, kochani, zupełnie nowa pozycja w Chrystusie daje ci moc do zupełnie nowego życia, które jest rozpoznawalne i wywiera wpływ na innych.